Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
I jesteśmy na antenie Radio Doksa. Ja ponownie, goście po raz pierwszy w tym tygodniu, Robert Paciorek też nie po raz pierwszy. Dziś witam serdecznie Roberta i dziękuję za ten piękny utwór. Państwa przepraszam, że wcześniej nie zaczęliśmy, ale ta 14-osobowa ekipa, prawie że 20-osobowa z rodzicami z Fałkowic, no trzeba było się nastroić na tę publicystyczną, jakoby ją nazywać, audycję. Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, gości w studiu Radia Doksa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I ksiądz Mateusz Buczma z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
No i w takim składzie, trzyosobowym składzie, rozmawiamy dziś na trzy tematy. Zmiana modlitwy Ojcze Nasz, którą proponuje papież Franciszek, idąc tropem francuskim. Przygotowanie do świąt, szeroko rozumiane. I noc, adwentowa noc konfesjonałów. Ważne wydarzenie, które myślę wpisało się już w kalendarz wydarzeń, również tych adwentowych, jak i wielkopostnych. Ale cóż, zaczynamy od Ojcze Nasz, od tej modlitwy pańskiej i właśnie tym żył Kościół na świecie.
Świat.
Tak, papież Franciszek chce zmienić modlitwę Ojcze Nasz. Takie tytuły obiegły media na świecie, w Polsce również, i blady strach padł na katolików. Co ten papież Franciszek tam chce zamieszać? No i co? Chce wprowadzić rewolucję, czy niekoniecznie? Ksiądz Mateusz Buczma.
Nie. Papież Franciszek nie jest rewolucjonistą. Nie.
Jest konserwatystą?
Jest Franciszkiem.
Okej. Okay. Zdzisław Pytka poczuł się zszokowany tymi tytułami?
Zaciekawiony. No, myślę tak, że dla mnie jako katechety teologa to sama dyskusja, która się toczy w mediach społecznościowych czy w prasie, w radio, wydaje się być ciekawa i z zainteresowaniem jej się przyglądam. Co do tej zmiany w formule, no tam, bo pan redaktor tak powiedział, że papież Franciszek zmieni cały Ojcze Nasz. Nie, no chodzi o tą...
Ja zacytowałem.
Szóstą, aha, przepraszam, no tak, tam chodzi tylko o tą szóstą prośbę, jakobyśmy mieli być niewodzeni na pokuszenie.
Otóż to, i nie pozwól, byśmy ulegli pokusie. Tak, czy zdaniem Franciszka ma brzmieć ta fraza.
Warto zwrócić uwagę na to, że ta sprawa tego fragmentu modlitwy pańskiej już jakiś czas temu jakby wypłynęła na powierzchnię przy tłumaczeniu nowym Pisma Świętego.
We Francji.
Nie, w Polsce również. Wydawnictwo Świętego Pawła wydało takie tłumaczenie, w którym ten zwrot już funkcjonuje i nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Tak jest przetłumaczona w tym najnowszym tłumaczeniu Pisma Świętego ta modlitwa.
No i właśnie, tłumaczenie chyba jest takim najbardziej wątpliwym pomysłem na zmianę tej modlitwy. I nie pozwól, byśmy ulegli pokusie, kontra i nie wódź nas na pokuszenie.
Jeżeli mamy tą formę śpiewaną w kościele, wywodzącą się z chorału gregoriańskiego, to ciekawe, jak to będzie brzmiało w formie śpiewanej, jeżeli by to doszło do skutku.
Proszę. Możemy spróbować.
Ale ja nawet nie ćwiczyłem.
Będzie tym ciekawiej.
No, to znaczy papież to argumentuje tym, że w IV wieku w Wulgacie się znalazło właśnie to nie budź nas na pokuszenie, a wcześniej do IV wieku, no to jednak gdzieś ten źródło słów, to znaczenie pierwotne, archetypiczne było inne.
No właśnie, chodzi o słowo peirasmos z greckiego Nowego Testamentu, które oznacza zarówno wodzić na pokuszenie, jak i poddawać się próbie, podaje portal Deon.
Tutaj chyba dużo zależy od tego, jaką wizję Boga tak naprawdę przyjmujemy, i z uśmiechem patrzę tutaj w stronę pana Zdzisława, dlatego że no, dla nas, którzy mamy zadanie nauczania w kościele, to jest olbrzymie wyzwanie ciągle, bo ciągle gdzieś w sercach ludzkich i w umysłach toczy się ta walka o prawdziwy obraz Boga, czasami ta religijność naturalna, którą mamy, niekoniecznie odzwierciedla obraz Boga Biblii, o ile w Starym Testamencie jeszcze by można było obronić to, że Bóg nas wodzi po staropolsku na pokuszenie, o tyle patrząc na Boga starotestamentalnego, inaczej na Boga Jezusa Chrystusa, no to zaczyna to być już troszeczkę problematyczne.
No, ojciec Grzegorz Kramer powiedziałby, Bóg jest dobry, mówiąc krótko.
Wcześniej z hashtagiem.
Starotestamentowy czy nowotestamentowy? Każdy. Bóg jest dobry.
Jeden i drugi, w sensie ten sam, bo to jest ten sam Bóg.
Podchwytliwe to było.
Mądre głowy mówią, że ludzie po prostu nie byli gotowi na to, żeby pojąć tak innego Boga, który już u proroka Izajasza mówi, że jest Kadosz. To znaczy nie tylko święty, ale też inny, zupełnie inny niż nam się wydaje. I dlatego ta pełnia objawienia została dopiero nam dana w Jezusie Chrystusie. Ale no, tak naprawdę ten temat właśnie tego, skąd pochodzi pokusa, temat dopuszczania jakiejś walki duchowej przez Pana Boga jest niesamowicie ważny w życiu chrześcijanina i chyba no, trzeba się z nim zmierzyć.
Trzeba się z nim zmierzyć. Mam też takie odczucie, tym bardziej, że nie mierzymy się za bardzo z modlitwą Ojcze Nasz.
To znaczy, ja bym też tak powiedział, że to też nie jest do końca tak, nie? Że ten nowotestamentalny Bóg jest tylko i wyłącznie dobry i jakby nie wodzi na pokuszenie. Bo święty Paweł, to też przygotowując się, wynotowałem w liście do Koryntian, mówi, że wierny jest Bóg i nie pozwoli kusić ponad to, co potraficie znieść, nie? Czyli to też nie jest tak, i tych fragmentów jest więcej, to też nie jest tak w tym Nowym Testamencie, że Bóg jakby tych pokus nie dopuszcza. Nie? Natomiast...
No ale właśnie w tym momencie, panie Zdzisławie, pan idzie w stronę tego, co papież Franciszek powiedział. Nie pozwoli was kusić. Ale
ponad
nie to, że
to, co potraficie znieść.
Ale że Bóg nie pozwoli, ale nie to, że od Boga jest, pochodzi ta pokusa, że Bóg was nie skusi do tego. O to chodzi.
No właśnie, moglibyśmy jakby teologicznie zacząć tutaj stąpać po kruchym lodzie. Tak. Natomiast na to, na co ja zwróciłem uwagę, to jak ta zmiana modlitwy we Francji była uzasadniana przez hierarchów kościoła i tu mi się zapaliło czerwone światełko, bo tam biskup
Kerimel
powiedział, że obecna formuła była często źle odbierana przez wiernych.
Z punktu widzenia egzegetycznego.
No właśnie.
Nie, przepraszam, nie była błędna z punktu widzenia egzegetycznego, ale często była źle rozumiana przez wiernych.
Tak. O. I to jakby tu jest teraz nie, istota, czy faktycznie możemy sobie robić tak, że nagle, kiedy zamiast uczyć tych wiernych, katechizować ich po prostu, nie, no to my sobie będziemy jakby upraszczać pewne rzeczy. Bo to tak wygląda, nie? Że skoro wierni ją źle rozumieli, czy była źle rozumiana, no to zmieńmy na potrzeby wiernych, żeby było łatwiej.
Tylko czy wierni zrozumią intencje? Chodzi mi o to, czy wierni mogą dostrzegać błąd i nie wódź nas na pokuszenie i nie pozwól, byśmy ulegli pokusie. Czy tutaj nie powinno być ta zmiana poprzedzona jakąś, no, nazwałbym debatą społeczną, ale powrotem do lekcji religii i wyjaśnieniem, o co chodzi tak naprawdę.
Szczególnie, że nie oszukujmy się, są na przykład Świadkowie Jehowy, którzy od razu by przyszli w tym momencie i powiedzieli, tak, wy katolicy zmieniacie to, co jest niezmienne. I trzeba później, taki zwykły chrześcijanin, katolik, no musi też być przygotowany na to, żeby mieć jakiekolwiek argumenty, żeby nie dać sobie wmówić, że teraz papież się postawił ponad autorytetem Biblii, a wcale tak się nie stawia, ale ktoś może przyjść i próbować w ten sposób polemizować właśnie z takim działaniem.
Czekam na może szerszy dokument, publikację Watykanu w tej sprawie, chociaż Francja już zrobiła ten krok, jeżeli chodzi o wyjaśnienie zmiany, bo też cytuję za portalem Deon, aby pomóc w upowszechnieniu nowej wersji modlitwy pańskiej we Francji, konferencja biskupów wydała tysiące kartek z jej nowym brzmieniem, które będą do dyspozycji w kościołach. Opublikowała także książkę Modlitwa Ojcze Nasz, odnowione spojrzenie, w której ośmiu biskupów komentuje poszczególne wersje pierwsze te modlitwy.
Znaczy plus tej zmiany może być właśnie taki, że ludzie zaczną dyskutować, czy więcej się dowiadywać, czy pogłębiać słowa tej modlitwy, żeby jej lepiej zrozumieć.
Tego bym sobie życzył.
Amen.
To trzeba być świadomym tego, że wszelkie zmiany, jeżeli przez ileś lat coś funkcjonowało, są trudne. Ja mam na myśli teraz chociażby sytuację, w której za czasów Benedykta XVI pojawiło się nowe tłumaczenie mszału rzymskiego dla diecezji angielskich i walijskich, gdzie wrócono do starego zwrotu, który u nas na przykład w Polsce cały czas funkcjonował, i z duchem twoim, bo tam było przez ileś lat Pan z wami i z tobą. I kiedy wychodzili księża i zaczynali tym ludziom mówić, że nie mówimy już i z tobą, tylko i z duchem twoim, no to ludzie tak ze zdziwieniem patrzyli, mówiąc, ale ja pamiętam, że zawsze w znaczeniu 30-40 lat tak było. Dlaczego teraz mamy nagle i
tak
z duchem
też ma
twoim
być tutaj. Jeżeli by nastąpiła ta zmiana, no to myślę, że podobna historia byłaby w Polsce. Dlaczego nastąpiła zmiana i nie wódź nas na pokuszenie, i nie pozwól, byśmy ulegli pokusie. No, jeżeli dojdzie do tej zmiany, to ja myślę, że jeszcze wrócimy do tematu i myślę, że w poszerzonym składzie takim może.
Z mądrymi głowami.
Tego nie powiedziałem, bo takie też tutaj siedzą w studiu Radia Doksa goście nasi, rzecz
jasna. Ale żeby nie było, że my jesteśmy kontestatorami i tak dalej, ja nie mówię, że ja z góry mówię, że to jest głupi pomysł, tylko no tak odważny pomysł.
Ale ja bym chętnie posłuchał komentarza, przeczytał komentarz kilku biskupów, takich z różnych części Polski w tej materii.
Znaczy myślę, że ten komentarz on by się musiał mocno oprzeć na egzegezie Pisma Świętego, Świętego i byłby też trudny w odbiorze. Nie? Ja bym raczej szedł w kierunku takiego właśnie teologicznego wyjaśniania ludziom, na czym polega ta różnica. Chyba nie jestem też przekonany co do zmiany tego.
Tutaj postawmy kropkę. Tak bez odpowiedzi konkretnej. To była pierwsza część naszego programu. Teraz przerwa muzyczna, którą serwuje Robert Paciorek, a my wracamy po przerwie.